Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu etyk i kulturoznawca profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się.
Wielkopolską wstrząsnęły ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii ze wsi Linie. Okazało się, że dziewczyna nie tak jak wcześniej twierdzili śledczy odebrała sobie życie, tylko została zabita przez wówczas 14-latka. To taki chłopak musi mieć w głowie, żeby upozorować samobójstwo swojej koleżanki.
Tak, ten przypadek Kamilek i jeszcze pewnie wiele innych, które moglibyśmy tutaj przytoczyć, co ci złoczyńcy mają w głowach, że dopuszczają się podobnych czynów, któż to może wiedzieć poza być może psychologami sądowymi, a i ich bym nie przeceniał w tej kwestii, dlatego że są to rzeczy, które zwyczajnie mówiąc nie mieszczą nam się w głowach. Z jakichś powodów ludzie robią takie rzeczy, ale dodajmy od razu, zawsze tak było i pewnie zawsze będzie. Dla nas interesująca jest skala tego zjawiska.
No i wiek tych sprawców, to są dzieciaki.
Nie demonizujmy tego. Młodzi też potrafią być straszni. Miałem w swoim życiu taką okoliczność, poznałem człowieka, który niesłusznie został zatrzymany, a później nawet skazany za morderstwo, którego nie popełnił. Po 3 latach go wypuszczono, ponieważ sprawa się wyjaśniła, ale mówię o tym dlatego, że przebył długą drogę, zanim trafił do regularnego więzienia po wyroku skazującym i opowiadał mi, a była to historia sprzed kilkudziesięciu lat, że najgorzej było wśród młodocianych przestępców. Że to było najbardziej zdemoralizowane grupa bez jakichkolwiek hamulców. Dlaczego? Dobre pytanie. Być może albo inaczej. Chętnie na nie odpowiem, dlatego że mam pewną hipotezę, choć oczywiście ta hipoteza daleka jest od wiedzy o tym, o co pan redaktor pyta. Mianowicie wszyscy potrzebujemy wychowania i to nie tylko, choć oczywiście przede wszystkim wychowania wyniesionego z domu, ze szkoły, ale później również powinno nas wychowywać nasze społeczne otoczenie. No i z opowieści tego mojego kolegi rzekomego kryminalisty wynika, że rzeczywiście jest tak, że nawet przestępcy się w pewnym momencie uspokajają, dlatego że muszą się dopasować do reguł grupy, w tym wypadku grupy przestępczej. W przypadku młodocianych tego jeszcze nie ma.
To zapytam jeszcze o jedną sprawę. Niedawno w Jeleniej Górze 12-latka zabiła ostrym narzędziem 11-letnią koleżankę. One się wcześniej kłóciły, szarpały. Kiedyś mówiło się, że chłopcy się biją, a dziewczynki stosują przemoc w białych rękawiczkach. To już jest nieaktualne?
No, oczywiście, że tak. Z tego powodu, że jednak jeśli chodzi o role przypisywane tradycyjnie poszczególnym płciom, no to to jest mocno zdewaluowane. To są mocno zdewaluowane kategorie. Dziś kobiety szukają nowych swoich ról społecznych i nowych ról w kulturze, którą współtworzymy. No i te poszukiwania prowadzą je w bardzo różnych kierunkach, bo to jest przede wszystkim awans kobiety, co widać na każdym kroku, ale to jest również uleganie nałogom, które wcześniej zarezerwowane były tylko dla mężczyzn, czy też na przykład sięganie po przemoc, którą również tradycyjnie, choć bardzo stereotypowo, co chcę podkreślić, kojarzyliśmy z mężczyznami. I to tego stereotypu, jeśli pan redaktor pozwoli, się odniosę, dlatego że ja bym jednak tak bardzo kobiet nie wybielał, to znaczy nadobna płeć i tak dalej. Pod wpływem poetów je sobie idealizujemy i słusznie czynimy, bo ostatecznie są te istoty, które my mężczyźni chcemy kochać, ale z drugiej strony medalu, no to proszę mi wierzyć, zawsze tak było, że zdarzały się kobiety i było ich nawet całkiem sporo, które miały skłonności przemocowe.
W zeszłym roku, to są dane fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przemoc rówieśnicza dotknęła 66% nastolatków. W przypadku przemocy ze strony dorosłych to było 32%.
No tak. No,
dwa razy mniej, czyli co? Łatwiej jest znęcać się, prześladować rówieśnika, tak?
Panie redaktorze, szanowni państwo, moja żona jest dyrektorem szkoły podstawowej w Poznaniu. Przemoc to jedna sprawa, autoagresja to druga i śmiem twierdzić, a to są sugestie mojej żony, że jest to problem dużo poważniejszy, więc zaczyna się gdzieś w nas głęboko. Czasami przybiera taką postać, że zwracamy się przeciwko innym, że jesteśmy agresorami wobec tychże innych, ale dużo częściej wobec samych siebie. Coś takiego jest w tej naszej kulturze, co sprawia, że nie jest nam w niej dobrze. I okazujemy to właśnie w przemocowy sposób. Należałoby zająć się w pierwszej kolejności tym problemem, ale to nie jest moja kompetencja, to jest kompetencja psychologów społecznych. Moją kompetencją jest ewentualnie to, jak można by tej przemocy przeciwdziałać, że tak powiem obrazowo, z zewnątrz. Co państwo mogłoby zrobić w tej sprawie i co powołane do życia przez państwo instytucje powinny uczynić, żeby tej przemocy w naszej praktyce codziennej było mniej?
To pytanie do pana jako do kulturoznawcy. To świat stworzony przez dorosłych sprawia, że ta młodzież, te dzieci są tak agresywne?
Tak, to świat stworzony przez dorosłych, a świat tworzony przez dorosłych, kreowany każdego dnia przez dorosłych, sprawia, że dziś są nie tylko agresywne, ale że też nie mają żadnych hamulców w okazywaniu tej agresji. No bo tak, z jednej strony, skoro mówiłem autoagresji, to oczywiście potrzebna jest ta pozytywna pomoc, ta tak zwana marchewka, to wszystko, co miałoby spowodować, że dziecko nabierze zaufania do swoich opiekunów, że odkryje jakieś pozytywne wartości w otaczającym je świecie i że w związku z tym zechce stoczyć tą wewnętrzną walkę, która wcześniej czy przed momentem skłaniała je właśnie do autoagresji. Ale druga kwestia to jest taka, że zdarzają się dookoła nas przypadki patologiczne, którym należałoby przeciwdziałać z całą mocą, więc jeśli posłużymy się przykładem szkoły, to stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że szkoła nie dysponuje w chwili obecnej absolutnie żadnymi środkami, żadnymi, słownie żadnymi, żeby na przemoc ludzi młodych, dzieci i młodzieży, żeby reagować. Żadnymi środkami nie dysponuje. I to wynika jasno z dokumentów, z dyrektyw wszelkiego rodzaju, sugestii czynionych przez polityków. Szkoła ma pozostawać bierna wobec przemocy.
Ale jest tam jakiś pedagog, jest psycholog,
który może zwrócić ewentualnie uwagę, o ile to nie dotknie ucznia i jego rodziców. To jest stan na dzień dzisiejszy.
Jest tam jakaś forma wystawienia uwagi.
Ja dokładnie przeczytałem to rozporządzenie i dokumenty towarzyszące rozporządzeniu. Zwrócić uwagę, surowo zwrócić uwagę, jeszcze surowiej zwrócić uwagę. Wie pan, ja jestem z Dolnego Łazarza. Tam moim kolegom można było zwracać uwagę, ale to zwykle nie przynosiło skutku i w tym wypadku jest podobnie.
To co w takim razie przyniosłoby ten skutek pana zdaniem? Jeśli chodzi o te szkoły, bo już zostaniemy na tej płaszczyźnie.
Dwie kwestie. Wychowanie i to nie tylko wychowanie szkolne. Wychowanie musi mieć charakter ciągły, permanentny. To państwo, to społeczeństwo powinno wychowywać swoich obywateli, swoich współczłonków, dlatego że wychowujemy się nawzajem, ustanawiając pewne normy, nie tylko regulacje prawne. Na przykład trzymając się tego, że jeśli sąsiad ma małe dzieci, to powinniśmy, to nie jest jedyny powód, to powinniśmy o 22:00 ściszyć odbiornik telewizyjny, czy wszystko jedno wzmacniacz audio, z tego powodu, żeby sąsiadowi nie przeszkadzać. To jest przykład pierwszy z brzegu. Więc generalnie wychowanie, szeroko pojęte wychowanie, a z drugiej strony system nagród i kar. Każdy z nas powinien mieć z tyłu głowy taką oto myśl, że jeśli zrobi coś złego, to zostanie za to ukarany. A jeśli z kolei będzie się zachował właściwie, a nawet będzie dawał dobry przykład innych, to być może się dla tych innych stanie autorytetem. Tego nam w życiu codziennym brakuje. Na każdym kroku.
Jeśli mówimy o tych nastolatkach, które nie mają hamulców, to jest kwestia, no właśnie, tego tak zwanego bezstresowego wychowania, czy może teraz dostępu do internetu, mediów społecznościowych. Bym też za chwilę pana zapytać o ten zakaz, który być może będzie wprowadzony.
System bezstresowego wychowania, czyli są nagrody, nie ma kar. Rzeczywiście i to nie tylko dotyczy rodziców. Politycy w tą stronę dryfują, bo trudno powiedzieć, by świadomie w tym kierunku zmierzali. To nie ma absolutnie żadnego sensu. Proszę pana sobie wyobrazić, ja przepraszam, ale posłużę się następującą ilustracją. Proszę sobie wyobrazić, że pańskie dziecko uczęszcza do klasy, w której znajduje się jeden taki pogromca swojego otoczenia. Ta jedna osoba, to jedno dziecko, ten jeden młodzieniec jest w stanie zepsuć wszystko. I teraz, jeżeli szkoła nie dysponuje żadnymi środkami, żeby ten proceder ukrócić, no to właściwie pozostajemy w impasie. Jedyne, co może pan zrobić, to przenieść swoje dziecko do innej szkoły.
Ale tam problem się może powtórzyć.
Tak, gdzie problem w najprostszy sposób może się powtórzyć. Czego brakuje? Brakuje systemu nagród i kar i brakuje wychowania. I tutaj rozwinę tę myśl. Brakuje tego wychowania, czy właściwie tych wzorów związanych z tym, że na co dzień powinniśmy się nawzajem kształtować, wpływać na siebie. Zamiast tego mamy coś przeciwnego. Mamy demoralizujący przykład płynący z góry. Ja oczywiście lekceważę tych wszystkich kwestii, o których wspomniał pan redaktor, czyli atomizacja, każdy żyje w swoim świecie przed ekranem swojego komputera, komercjalizacja, liczą się pieniądze, dalej niepewność życiowa związana z tym, że nie wiadomo, co nas spotka za 5 lat, być może wojna z Rosją, czy też takie zagubienie daleko idące związane z tym, że przeciętny Kowalski nie wie, na kogo ma głosować, kiedy zbliżają się wybory. A jeżeli podejmuje takie decyzje, to najczęściej pod wpływem bardzo chwilowych emocji. Więc to wszystko jest prawda. Natomiast tym podstawową kwestią w odniesieniu do agresji, o którą pan redaktor pyta, i dzieci, i dorosłych, to jest demoralizujący przykład płynący ze środowisk politycznych, które się przezywają, które się odsądzają od czci i wiary i które właściwie swoją działalność polityczną coraz bardziej redukują, coraz bardziej sprowadzają do napuszczania jednych na drugich. Każde działanie jest dobre, byle przyniosło efekt w postaci zainteresowania potencjalnego elektora.
Właśnie PR-owcy pewnie powiedzieliby, czy ci, którzy doradzają politykom, że taki agresywny, w cudzysłowie, przekaz dociera do wyborców, że oni tak naprawdę chcą takiego przekazu.
Ale jak najbardziej, łatwiej straszyć, łatwiej napuszczać, niż nakłaniać do podejmowania jakichś działań rozciągniętych w czasie i wymagających od nas wysiłku. A mało tego, prawdopodobnie ta druga oferta nie spotka się z dużym zainteresowaniem, a ta pierwsza, o ile tylko udało nam się wystraszyć zdezorientowanego wyborcę, musi zadziałać. No przecież połowa Polaków myśli, że Niemcy czegoś od nas chcą i zarazem myśli, że my że Niemcy za drugą wojnę światową są nam winni jakieś bajańskie odszkodowania. I to jest właśnie poziom tej dezorientacji. Ludzie, którzy nie widzą rzeczy elementarnej, tych kilkuset miast i kilku tysięcy wsi, które dostaliśmy od Niemców po II wojnie światowej. Czy jakby fakty nie mają nic do tego. Można na tych ludzi wpływać, można ich demoralizować, można opowiadać im bajkę o żelaznym biurku, dlatego że oni to wszystko kupują.
Panie profesorze, na koniec, te media społecznościowe, zakaz wykorzystywania ich od 15 roku życia. Wiem, że jeśli chodzi o płaszczyznę kultury, to tak naprawdę był game changer, pojawienie się Facebooka, później TikToka, Instagrama. Czy teraz ograniczenie dostępu tej młodzieży może w jakikolwiek sposób pomóc rozwiązać ten problem?
Nie wierzę, że to zadziała w taki sposób. Regulacje prawne nic do tego nie mają. Młodzież nadal będzie z tego korzystać. Przecież to jest proste do obejścia. Tu chodzi o wychowanie, tu raczej chodzi o to, żeby nakłanianie do tego, żeby bardziej świadomie ludzie młodzi dokonywali wyborów tego, co mają do zaoferowania internet, a nie wprowadzanie prostych zakazów. To jest magiczne podejście do prawa, do systemu prawnego, który ma eliminować problemy w ten sposób, że ktoś, w domyśle polityk, zadekretuje, że tych problemów nie ma być. Sorry, to tak nie działa.
Mówił profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.